Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Biskup Stefan Cichy został nowym ordynariuszem legnickim. Przed nami rozmowa z nominatem oraz obszerna relacja z uroczystości konsekracyjnych arcybiskupa Henryka Hozera w Rzymie. Sekretarz pomocniczy Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów i dyrektor papieskich dzieł misyjnych będzie gościem sobotniego magazynu, na który 19 marca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Jan Paweł II przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją legnicką złożoną przez biskupa Tadeusza Rybaka z uwagi na ukończenie wieku określonego prawem kanonicznym. Jego następcą mianowany został dotychczasowy biskup pomocniczy w Katowicach, Stefan Cichy.
Mając 66 lat udaje się z Górnego Śląska na Dolny Śląsk, by tam kierować kościołem legnickim, który Ojciec Święty powołał w 92 roku bullą Totus Tuus Polonie Populus. Ksiądz biskup Tadeusz Rybak organizował życie tej nowej diecezji. No, ja będę kontynuował to, co ksiądz biskup Tadeusz rozpoczął. Także myślę przede wszystkim kontynuować to wszystko, co Ojciec Święty w roku Eucharystii podkreśla, aby skoncentrować życie wszystkich wiernych całego Kościoła Legnickiego wokół Eucharystii, by Eucharystią wszyscy żyli, by w niej uczestniczyli, by kształtowali życie na podstawie uczestnictwa w Eucharystii. Tak się dobrze składa, że wczoraj został ogłoszony list Ojca Świętego na Wielki Czwartek do kapłanów, gdzie Ojciec Święty poleca, byśmy wszyscy uczynili Eucharystię programem naszego życia.
Z jakimi uczuciami obejmuje ksiądz biskup tę nową funkcję, nową posługę?
Najpierw z wielkim zaufaniem wobec Bożej opatrzności, wobec patronów diecezji świętych apostołów Piotra i Pawła i Matki Bożej Łaskawej, którą Ojciec Święty ukoronował w czasie swojego pobytu w Legnicy. Trochę z drżeniem też, bo to zupełnie nowe zadania. Ale mam nadzieję, że znajdę wśród prezbiterów i wśród wiernych świeckich dobrych współpracowników, żeby razem budować Królestwo Boże na Dolnym Śląsku. Ingres będzie 30 kwietnia, także mam trochę czasu przygotować się i poznać tą diecezję przed objęciem rządów. Do czasu ingresu kierował będzie diecezją jeszcze ksiądz biskup Rybak, który zostaje administratorem diecezji do czasu objęcia właśnie przeze mnie funkcji biskupa diecezjalnego.
Może jakieś krótkie słowo już do swoich nowych diecezjan, do swoich nowych wiernych?
A to słowo właściwie dopiero wypowiem w czasie ingresu i potem w liście pierwszym, które przygotowuję. Teraz już proszę wszystkich o modlitwę, abym im dobrze służył w imieniu Chrystusa i posługę swoją spełniał ku chwale Bożej, ku ich zbawieniu i radości.
Nowy biskup legnicki Stefan Cichy jest kapłanem archidiecezji katowickiej. Doktorat z teologii uzyskał w 1974 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 1978-80 pełnił obowiązki rektora seminarium w Krakowie, a przez następnych 12 lat rektora seminarium w Katowicach. Biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej mianowany został w 1998 roku.
Arcybiskup Henryk Hozer, sekretarz pomocniczy Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, przyjął sakrę biskupią w Rzymie. Uroczystości w kaplicy papieskiego kolegium urbaniańskiego przewodniczył kardynał Crescenzio Sepe.
Wszystkich serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Współkonsekratorami byli arcybiskup Stanisław Dziwisz oraz ordynariusz Kigali Taddeen Tinarwa. W liturgii uczestniczyli m.in. kardynałowie Zenon Grocholewski, Józef Tomko, Roże Czegraj oraz Renato Martino. Arcybiskup Hozer, który jest równocześnie dyrektorem papieskich dzieł misyjnych, przepracował w Rwandzie ponad 20 lat, po czym przez 7 lat był przełożonym regionalnym palutynów we Francji.
Dzisiejsza uroczystość jest dla naszego zgromadzenia bardzo wielkim wydarzeniem.
Ksiądz Zenon Hanas, wicegenerał palutynów.
Arcybiskup Hozer często powtarza to, że jest palutynem i że traktuje te swoje nowe zadania, które przejmuje w kościele, jako też rodzaj wyróżnienia dla całego zgromadzenia.
Julia Hozer Krause, siostra Henryka Hozera, Wyobrażałam sobie, że po trudach 30-letnich pracy misyjnej w terenie Pan Bóg dał mu odpoczynek. Tymczasem nominowany został arcybiskupem. On nigdy nie myślał w sensie kariery kościelnej.
Ta dzisiejsza uroczystość ma także i swój ważny wymiar dla nas.
Ambasador Hanna Suchocka.
Jest to polski nowy arcybiskup, który w kurii rzymskiej będzie spełniał bardzo ważną funkcję.
Wybrany został człowiek, który ma najpierw doświadczenie misji.
Biskup Jan Ozga.
20 lat Rwandy, też wizytował seminaria w Afryce. Jak się przyjedzie do Rzymu, też jest ważne, że jest ktoś, z którym będzie można tak po misjonarsku porozmawiać.
W Dniu Sakry Biskupiej naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, równocześnie przewodniczący papieskich dzieł misyjnych. Księże arcybiskupie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Droga księdza arcybiskupa do Sakry, cóż, długa była i przeciekawa. Urodzony w Warszawie, pierwsze powołanie wydawało się lekarskie.
Tak, i sformułowanie jest poprawne, dlatego że znając wiele innych zawodów, pochodzę ze znanej ogrodniczej rodziny, stwierdzam, że jednak zawody wykonywane z sercem mają element powołania, jakiś wymiar charyzmatyczny. I medycyna na pewno należy do takich zawodów, które wykonuje się przez szczególną postawę i bliskość z człowiekiem i poczucie odpowiedzialności za niego. I dlatego jest to piękny zawód, bardzo wymagający, pochłaniający całkowicie. Ale zawód, który jest szkołą życia, który jest szkołą realizmu również, który wymaga dużej logiki, bardzo precyzyjnego myślenia i wymaga ogromnej wiedzy.
Dochodząc do tego zawodu lekarza jeszcze przed okresem studiów, rzeczy, które najbardziej utkwiły księdzu arcybiskupowi z okresu pobytu w domu.
Należę do pokolenia powojennego, urodziłem w czasie okupacji. Ojciec został rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim na Woli, mój dziadek zresztą też. I była to rodzina, która się tułała, dlatego że cały dorobek rodzinny został zniszczony przez wojnę, a później próby odbudowania dorobku pokoleń ogrodników warszawskich okazały się płonne wobec tej siły nacjonalizacji i rozmontowywania tego, co było. I w związku z tym żyliśmy biedniej tułaczo. Najwcześniejsze dzieciństwo spędziłem w Wielkopolsce u babci, w pobliżu Śremu. Później mieszkaliśmy pod Warszawą, w domu mojego stryja, w parafii Żbikowskiej, na przedmieściach Pruszkowa. I stamtąd mam też wspomnienia dotyczące mojej inicjacji wiary. Byłem ministrantem. Ministrantury po łacinie uczyła mnie moja mama, która znała bardzo dobrze grekę i łacinę, ponieważ skończyła gimnazjum klasyczne i miała 8 lat łaciny i 6 lat greki. Nawet gdy byłem klerykiem, to pobierałem korepetycje u mamy z greki właśnie. I mama uczyła mnie ministrantury i przez 6 lat byłem ministrantem. Więc to też, gdy odczytuję swoje życie ex post, na pewno jakiś miał wpływ na dalsze moje dzieje. Niemniej to był okres również bardzo szczęśliwy, okres, kiedy najwięcej mi rodzina dawała. Czasy stalinowskie, gdy chodziłem do szkoły podstawowej, były czasami uniformizmu ideologicznego i w związku z tym szkoła nie była pociągająca. Szkoła wydawała się wroga. Natomiast historia prawdziwa, interpretacja rzeczywistości dokonywała się w rodzinie. I właśnie rodzinie dużo zawdzięczam. Moje stare ciotki opowiadały mi wspomnienia z swojego życia. Również w Żbikowie była duża biblioteka jeszcze z okresu przedwojennego, nawet sprzed I wojny światowej. Tam czytałem na przykład wydanie Sienkiewicza w takim wczesnym wydaniu przed I wojną światową. A więc była to szkoła życia, która mnie przygotowywała do dalszych etapów, które następowały po sobie z dość dużą zmiennością, muszę powiedzieć.
No właśnie, a ten wybór medycyny, to był wybór bardzo samodzielny, czy też może ktoś ukierunkowywał?
Nikt nie ukierunkowywał. Mama nam dawała całkowitą wolność. Również na nas złożyła odpowiedzialność za nasze wykształcenie, mówiąc, że ona tej szkoły już dla siebie nie potrzebuje. Jeżeli my się mamy uczyć, to dla siebie i dla naszego przyszłego życia. I to nas ogromnie dyscyplinowało. Będąc w szkole średniej, w liceum Tomasza Zana w Pruszkowie, między innymi rozczytywałem się w książce Ciała i dusze Vandermeersza, gdzie była opisana historia lekarza. Poza tym w domu spotykałem studenta medycyny z dalekiej rodziny ze Śląska i te czynniki chyba też wpłynęły na to, że wybrałem medycynę. Miałem duże skłonności do biologii, nauk biologicznych, to chyba u nas jest w genach. A więc wybór medycyny był dla mnie wyborem i dyscypliny biologicznej, ale też wyobrażałem sobie, że medycyna mi przyniesie po części jakąś odpowiedź na tajemnicę człowieka.
Postanowienie było trwałe, nie wystarczyły same studia, później 3 lata asystentury na Akademii Medycznej. Tak.
Dodam tylko, że idąc na studia medyczne, świadomie wykluczyłem kapłaństwo, bo będąc ministrantem i byłem inicjowany przez moją mamę, która bardzo dużo książek religijnych również przeczytała, uważałem, że to jest piękne powołanie, ale nie dla mnie i poszedłem na medycynę. Bardzo wcześnie zacząłem też pracę w dydaktyce akademickiej, już jako student, również prace badawcze i gdy zdobyłem dyplom, zostałem nominowany asystentem na Akademii Medycznej. Tak.
Co zadecydowało o tym, że jednak te pierwsze pragnienia bycia lekarzem zostały na boku, a zdecydował się ksiądz arcybiskup na seminarium?
Ja myślę, że moja decyzja jest wtórna wobec tego, co nazywamy fenomenem powołania i mogę powiedzieć, że moje powołanie miało cechy powołania Pawłowego, do czego się przyznaję. Gdybym już pod koniec studiów i odczuwałem pewien niepokój egzystencjalny, medycyna mi też nie przyniosła wszystkich odpowiedzi na pytania, jakie sobie stawiałem, gdzie uświadamiałem sobie, że mam jeszcze do wyboru bardzo ważną część życia, mianowicie czy życie rodzinne, czy życie w jakiejś mierze konsekrowane w stosunku do jakiejś większej sprawy. I przyszła w pewnym momencie myśl, którą odrzuciłem w pierwszym odruchu. Wydawała mi się zresztą niezwykle atrakcyjną i pociągającą, ale rozsądek mówił, że kiedy kończę studia i jest problem ustawienia kariery zawodowej, naukowej również, gdzie moi koledzy jednocześnie już myśleli o życiu rodzinnym, zawierali związki małżeńskie. Ja widzę inną perspektywę, a więc to odsunąłem, ale ta perspektywa nowa, która się ukazała, wracała z pewną natarczywością, powiedziałbym, i trwałością. Także po roku ustąpiłem i pojechałem do Palotynów, by dowiedzieć się cokolwiek o zgromadzeniu, ale przede wszystkim o fenomenie powołania, który był dla mnie obcy. I proszę sobie wyobrazić, że spotkałem księdza w zarządzie prowincjalnym, Franciszka Wielgosza, którego poprosiłem o powiedzenie historii jego własnego powołania w celach porównawczych. On mi to opowiedział i ja opowiedziałem z kolei, jak ja doszedłem do tego momentu i wówczas jego stwierdzenie padło. Ja myślę, że to jest prawdziwe powołanie. Rok później przyniosłem papiery, prosząc o przyjęcie do zgromadzenia.
Nastał okres seminarium i okazało się, że powołanie nie tylko jest prawdziwe, ale że jest misyjne.
Tak, ja początkowo nie stawiałem żadnych warunków. Uważałem, że nie jest moją rolą stawianie Kościołowi warunków, co ja mam robić, kiedy mam robić i w jaki sposób mam to robić. Uważałem, że to powinna być decyzja moich przełożonych, którzy mnie skierują tam, gdzie uważają, że to jest potrzebne. I gdy byłem na drugim roku studiów, rzeczywiście nad seminarium, który zresztą na fasadzie nosi napis Euntes Docete Omnes Gentes, krążył duch misyjny, krążył, ale nie był jeszcze wcielony. I pod wpływem rozmowy takiej zachęcającej ze strony mojego profesora wówczas, księdza Henryka Kietlińskiego, założyliśmy ruch misyjny wśród studentów, który nazwaliśmy wspólnotą misyjną. I proszę sobie wyobrazić, że ta grupa założycielska w całości wyjechała na misję.
W przypadku księdza arcybiskupa okazało się, że była to Rwanda. Co więcej, okazało się, że w jakiś sposób da się połączyć doświadczenie lekarza z pracą misjonarza.
Na misjach to trzeba połączyć, dlatego że potrzeby od strony służby lekarskiej są ogromne. Zresztą w przypadku Pana Jezusa było podobnie, bo zajmował się bardzo często chorym ludzkim ciałem. I nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że powinienem podjąć obydwa wyzwania, i to medyczne, i to duszpasterskie, misyjne. Ale łączenie w praktyce dwóch tak równolegle przebiegających nurtów, które, jak powiedziałem, są zaborcze i wymagają całkowitego poświęcenia, nie jest zawsze łatwe. I stąd wybierałem tego typu pracę lekarską, która umożliwiła mi jednocześnie moje zaangażowanie duszpasterskie, sakramentalne, łącznie z przypowiadaniem Słowa Bożego, łącznie z duszpasterstwem bezpośrednim w stosunku do naszych parafian.
Tuż przed przyjazdem do Rwandy ksiądz arcybiskup zrobił specjalizację z medycyny tropikalnej. Okazało się, że czas, w którym przyszło w Rwandzie pracować, był czasem trudnym.
Gdy myśmy przyjechali do Rwandy w połowie lat 70., Rwanda obchodziła 75-lecie chrześcijaństwa i to był kraj właściwie o bardzo utrwalonym pokoju i dobrym współżyciu tych, którzy wówczas w Rwandzie byli, z obydwu plemion. Nie było konfliktów otwartych. Myśmy przyjechali 2 lata po zamachu stanu w Rwandzie i ustaliła się sytuacja dość harmonijnego rozwoju, która trwała do końca lat 80. i dopiero później została zakłócona przez siły przekraczające możliwość Rwandy, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów, jakie się pojawiły, czy możliwości rozwiązania tych problemów. W każdym razie myśmy mieli 15 lat bardzo dobrej pracy organicznej, w dobrej atmosferze. Być może to był kraj trochę uśpiony też przez właśnie ten jakiś taki ustrój, który zdawał się być całkowitym państwem opiekuńczym. Niemniej te lata wspominamy dobrze i nie były to lata dramatyczne. Były to lata ciężkiej pracy, były to lata bardzo intensywnego działania, dlatego że w Rwandzie odległości są małe, ale ludzi jest ogrom. I myśmy pracowali właśnie z tłumami pod każdym względem, zarówno w przychodni lekarskiej, w szpitalu, czy w parafii przychodzą tłumy, nie pojedyncze osoby, tłumy. I potraktować tłumy w sposób personalny, personalistyczny, to jest też duże wyzwanie dla misjonarzy. A później przyszły czasy tragiczne, które wprowadziły nas w sytuacje zupełnie ekstremalne. I te czasy w jakiejś mierze trwają do dzisiaj, dlatego że po tym, co się stało w Rwandzie, oczywiście to społeczeństwo jest tak głęboko zranione we wszystkich swoich składnikach, we wszystkich swoich osobach, nie tylko w tych, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń, ale ich dzieci. To jest, ja mówię i wydaje mi się, że to jest adekwatne, mechanizm grzechu pierworodnego. Rodzice dokonali tych niesłychanych zbrodni, ale dzieci ponoszą konsekwencje. Także społeczeństwo będzie chore jeszcze przez pokolenia i nie da się wymazać z pamięci narodów, i inne kraje nam to podpowiadają, czy Izrael, czy Armenia, czy Kurdystan, że masowa zbrodnia przeciwko życiu ludzkiemu zostawia trwałe ślady historii i trwały w ślady w zbiorowej pamięci.
Bóg zapłać serdeczne. Do tej rozmowy powrócimy jeszcze w naszych programach wieczornych. Przypomnijmy, w dniu konsekracji rozmawialiśmy z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem, sekretarzem pomocniczym Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, zarazem dyrektorem papieskich dzieł misyjnych. Dziękuję bardzo.
Zapłać. Dziękuję bardzo.
W sobotnim magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.